Rozwiń skrzydła.
Dziś w audycji Rozwiń skrzydła rozmawiamy o miłości, a rozmawiamy razem z psycholog Katarzyną Gryl.
Rozmawiamy o miłości i związkach między dwojgiem ludzi i troszeczkę już mówiłyśmy o etapach, jak ta miłość przebiega, a ja bym się chciała jakby cofnąć jeszcze do początku, czyli do tego, jak ludzie w ogóle się dobierają. Czy to jest rzeczywiście tak, że przyciągają się przeciwieństwa? Czy to jest jakaś zasada, z której potem wynikają właśnie nasze miłości, nasze związki?
To ciekawe, czy ten kupidyn strzela właśnie mając jakąś zasadę w głowie, czy po prostu to jest tak na chibił trafił. Psychologowie próbowali zbadać ten temat i nie potrafili stwierdzić, jakie cechy osobowości, jakich osób przyciągają się nawzajem. Nie da się tego, nie ma po prostu takiej korelacji, tak jak nie ma na przykład cech idealnego partnera, że trzeba sobie szukać takiej osoby. Może patrząc na to w nurcie takim psychoanalitycznym czy psychodynamicznym, czyli biorąc pod uwagę nasze procesy nieświadome, to z tej perspektywy mówi się, że ten dobór właśnie jest nieświadomy, czyli posługujemy się naszymi wcześniejszymi doświadczeniami, relacjami z naszymi rodzicami i szukamy sobie po prostu kogoś, kto jakby uzupełnia te nasze deficyty i te nasze braki, które wynieśliśmy stamtąd. Więc tak jak już mówiliśmy o tym stanie psychozy, można powiedzieć, że to jest właśnie ten moment, w którym spotykamy tą właśnie osobę, która nam zaspokoi nasze tam pragnienia.
Ale w tej gwałtownej miłości, takim poruszeniu, zakochaniu, no to najczęściej my nie mamy takich informacji w ogóle o tej osobie, czy ona rzeczywiście zaspokoi nasze głody.
No właśnie, bo to jest ta niewidzialna strzała. My tego nie wiemy. To się po prostu tak dzieje. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć dlaczego. Dlaczego kobieta, która żyła w domu, w którym był alkohol, wybiera sobie męża, który będzie pił? Na przykład nie wiedząc o tym wcześniej.
Na to chyba psychologia próbuje odpowiedzieć i daje odpowiedź.
Jak?
No, że to jest pewne przyzwyczajenie do jakiejś tam sytuacji i że my mimo wszystko, nawet jeżeli to są bardzo złe sytuacje czy bardzo złe okoliczności środowiska, to wolimy wchodzić w coś, co już znamy.
To prawda, no ale popatrzcie, rzeczywiście, no są takie interpretacje. Nie czytam jakieś uzupełnienie deficytów, czy tam szuka miłości ojca, który jej nie dał i szuka w tym mężczyźnie, który jakoś tam jest podobny. No ale patrząc na to takim chłodnym okiem, to jest zupełnie nieracjonalne. Nie? Dlaczego taki dobór? Dlaczego szukamy różnych mężczyzn podobnych do ojców, którzy na przykład nie dali? Więc zdarzają się takie sytuacje, ale zdarzają się też takie, że osoby bardzo poranione z domów wchodzą w dobre relacje. Ja spotykam takie osoby. Tak się dzieje. Więc są pewne reguły, ale nigdy nie da się tego po prostu przewidzieć. Przecież są takie sytuacje, gdzie kobieta wychodząc z domu, w którym był alkohol, nie wiąże się jednak z mężczyzną alkoholikiem.
No dobrze, nie ma jakichś takich reguł, jak się dobierać, ale czy są jakieś reguły, zasady, albo przynajmniej wskazówki, które mogłyby odpowiedzieć na pytanie, jak się nie dobierać? Bo czasem obserwuje się różnego rodzaju związki, różnego rodzaju sytuacje i patrząc zupełnie z boku, jak chociażby w tej sytuacji, o której powiedziałaś, kobieta wywodząca się z domu, gdzie był problem z alkoholem, wiąże się z mężczyzną, który również ma problem z alkoholem. No i patrząc z boku, my sobie myślimy, no mój Boże, to jest absolutnie związek skazany na klęskę, po co ona to robi? Czy są takie wskazówki, które mogłyby nam pomóc nie popełniać błędów w wyborze i w zaangażowaniu się w związek?
Zaczęłabym od tego, świadomość tego, skąd pochodzę, czyli jakich mam rodziców, jakie dostałam wzorce w rodzinie i takie popatrzenie też na tą właśnie osobę, powiedzmy, którą trafiło tym piorunem sycylijskim i mnie trafiło tym piorunem sycylijskim i takie przyjrzenie się jej, czy gdzieś tam jest znów ten powielany wzorzec. Na przykład przyjrzenie się swoim dotychczasowym związkom, czy ten mężczyzna, czy kobieta, którą wybierałam, czy oni w ogóle mają podobne cechy, żeby nie powielać jakiegoś wzorca takiego niekonstruktywnego dla naszego życia.
A jeśli to jest pierwszy związek? Pierwszy poważny związek? Pierwsze poważne dotknięcie strzałą amora?
Kiedy? W wieku 15 lat?
Różnie to chyba ludzie przeżywają.
Może tak być. Więc no dobrze, jak już ta świadomość jest jakaś tam ograniczona, czy nie ma doświadczeń, to ja bym też zachęciła ludzi tylko, żeby poznawali się długo. I tu też nie ma reguły, ale takie dłuższe poznawanie się sprawia, że właśnie to zakochanie i ta namiętność, skoro już spada, to nie przyćmiewa tak wzroku i wtedy można dostrzec bardziej te cechy tej drugiej osoby, czy nam to odpowiada, czy nam to nie odpowiada. Bo są takie osoby, które podejmują bardzo ważne decyzje na tym etapie zakochania. Czyli jeszcze tak naprawdę, gdy nie mają takiego obrazu tej drugiej osoby w spełni. A skoro podejmują już taką decyzję na przykład o małżeństwie wtedy, no to później mogą się przykro rozczarować i mówią, że na przykład po małżeństwie ta osoba się zmieniła zupełnie. A to nie do końca tak musi być. Oni po prostu ją lepiej poznali. Czyli długi okres, znaczy długi, to też trudno powiedzieć, ile by to miało być, ale takiego poznawania się w różnych sytuacjach życiowych. Ja znam sama różne przypadki, które, w cudzysłowie przypadki, które temu przeczą, bo można poznawać się krótko i stworzyć bardzo satysfakcjonujący związek na długo, długo. Więc tu też nie ma reguły. Ale ja bym zwróciła uwagę na kilka takich rzeczy i też nie bez przyczyny. W takim powszechnym chyba rozumieniu funkcjonuje takie przeświadczenie, że dobrze jest na przykład przyjrzeć się rodzinie tej osoby, z którą się wiąże, bo on możliwy że będzie podobny do swojego ojca, a ona podobna do swojej matki. I takie zwrócenie uwagi, czy mi to pasuje.
A jeśli mi nie pasuje, to wycofać się i uciec?
Nie.
Bo często może być tak, że nam nie pasuje. No to jest, wiadomo, cały stereotyp związany z teściową, teściem, teściami w ogóle. I często chyba zdarza się tak, że jak ten potencjalny mąż słyszy takie stwierdzenie, no jak chcesz wiedzieć, jak twoja żona będzie wyglądała za 20 lat, to popatrz na jej mamę, no to mówi sobie, mój Boże, nie chcę tak, prawda? Trudno mi sobie wyobrazić moją piękną, smukłą, narzeczoną, 20-letnią, widzieć w niej teraz kobietę 50-letnią na przykład.
Znów tutaj nie ma prostego przełożenia, bo tak nie musi być. To może pozwolić na przykład bardziej się przyjrzeć, nie? Bardziej się przyjrzeć na przykład tej drugiej osobie, bo nie każdy musi i jest w ogóle taki jak rodzic swój, prawda? To można mieć jakieś tam konkretne cechy, ale chodzi o pewien rodzaj takiej czujności, żeby ta ślepota zakochania nie była taka przemożna. Czyli to może tylko i wyłącznie pomóc w tym, żeby lepiej się przyjrzeć tej osobie tak naprawdę, z którą się spotyka i bardziej świadomie podjąć decyzję, bo ślub i w ogóle decyzja zawsze jest ryzykiem. Ludzie się zmieniają, sytuacje się zmieniają. To zawsze jest taka inwestycja w przyszłość, gdzie nie da się przewidzieć wyniku do końca.
A czy to jest w ogóle możliwe, żeby się kochać do końca życia, przez całe życie?
Myślę, że możliwe. Ludzie tak mają.
Bardzo ładne sformułowanie. Aż chciałoby się, żeby ono było puentą naszego programu, ale zanim zakończymy naszą audycję, to ja jeszcze chciałabym zapytać o samotność w związku. Czy wejście w głęboki związek oparty o miłość, o wzajemną miłość, czy takie wejście absolutnie już wyklucza doświadczenie samotności w naszym życiu? Czy samotność w tym momencie, jeżeli się pojawia, może nam komunikować, że ta miłość się skończyła? Czy też ta samotność jednak jakoś tam, nawet jeśli żyjemy w głębokim, dobrym związku, ona może się pojawiać.
Z samotnością sprawa jest bardzo skomplikowana, bo jest kilka rodzajów samotności. Jeśli chodzi o tę emocjonalną, to prawdopodobnie osoby, które żyją w związkach, przeżywają jej o wiele mniej, a może nawet w ogóle, no bo po prostu są w bliskiej relacji. Ale jest też samotność taka społeczna, czyli bardziej taka globalna, jest też samotność egzystencjalna, więc związana z jakimś takim sensem życia, z wartościami itd. Więc są różne poziomy samotności, a odpowiadając z innej strony, to trzeba mieć taką świadomość, że gdy jesteśmy w związku, to nie znaczy, że przestajemy istnieć. Nadal jesteśmy odrębną istotą, która nie zlewa się z tą drugą, bo zlanie się z tą drugą osobą było tylko i wyłącznie w dzieciństwie, właściwie to w niemowlęctwie, kiedy dziecko zlewa się z mamą i jest z nią całym światem. Jeśli coś takiego pojawia się w związku, że te dwie osoby zatracają się w sobie i są w takim, przypomina to stadium symbiozy, to warto też sobie postawić znak zapytania i przyjrzeć się temu, co się dzieje, bo w związku musi być taki czas na bycie razem, ale też czas na bycie osobno, na swoje własne zainteresowania, ale też spędzać ten czas z drugą osobą. Musi być taki moment, kiedy ja kocham, przeżywam miłość i jakoś tam obdarzam tą drugą osobę uczuciami, ale musi być też taki moment, kiedy ja się złoszczę, na przykład i chcę jakiegoś oddalenia. Musi być czas na dominację, czyli na jakieś takie zaznaczanie swojej decyzyjności, a musi być też czas taki na uległość. Więc to trudno powiedzieć. Na pewno wiadomo jedno, że gdy jest jakieś usztywnienie, czyli ktoś jest ciągle na jednym biegunie, albo miłości, albo nienawiści, albo uległości, albo dominacji, albo samotności, albo takiej symbiozy, to że tutaj coś nie gra.
takim razie, skoro miłość nie daje nam odpowiedzi na samotność i w ogóle wiąże się z tyloma różnymi trudnościami, czy jest nam potrzebna w życiu?
Niezmiernie. Jest nam potrzebna, to jest jedna z naszych głównych potrzeb życiowych. Każdy chce być kochany i obdarzać tak naprawdę miłością, więc to jest wpisane w ogóle w istotę człowieka i gdybyśmy spotkali się z ufolutkiem i mieli mu opowiedzieć, kim jest człowiek, to ja myślę, że w pierwszym zdaniu definicji bym powiedziała o tym, że to jest istota, która jest zdolna do miłości i obdarza miłością, więc to jest niezwykle nam potrzebne i wskazane, po prostu kochać i być kochanym. Już od początku naszego istnienia, ale też oczywiście w sytuacjach, gdy już jesteśmy dorośli i budujemy związki. Może na koniec chciałabym powiedzieć taką rzecz, że są osoby bardzo poranione. Niektóre mają kłopot wchodzeniem w związki, mają różne zranienia, te związki się rozpadają, bo trudno im po prostu trzymać relacje czy budować więź. Trudno im poradzić sobie na przykład z sytuacjami konfliktowymi, ale zdarza się też tak, że czasem zamiast do gabinetu psychoterapeuty ludzie spotykają osobę, która obdarza ich miłością i w tej relacji następuje przemiana tej drugiej strony, uzupełnienie tych zranień, bo gdy ludzie mówią o sobie jakby na głębokim poziomie, mówią o swoich emocjach, mówią o swoich myślach, o swoim zrozumieniu i słuchają się nawzajem, nie zadają sobie ciosu za cios, tylko są dla siebie w miarę wyrozumiali i wybaczają, ale jednocześnie są autentyczni, nie potrafią się wkurzyć, ale to nie jest takie wkurzenie na zawsze i na wieczność, to wtedy automatycznie dzieje się coś takiego, że te osoby, jeśli są na tyle blisko i mają ten potencjał jeszcze w sobie, po prostu następuje taki proces leczenia i zmiany. Więc też widzę w tym taką potencjalność miłości, że miłość po prostu może leczyć.
Miłość jako lekarstwo, jako terapia często w naszej audycji zachęcamy Państwa do korzystania z porad, z dorobku, doświadczenia psychologii, psychologów. No a tutaj dzisiaj zachęcamy do tego, żebyśmy korzystali z tej pomocy, którą może nam dać głęboka, bliska relacja z drugim człowiekiem, relacja oparta na miłości. Bo dziś o tej miłości rozmawiałyśmy w audycji Rozwiń Skrzydła, a razem z nami rozmawiała Katarzyna Gryl, psycholog z Otwartego Studia Psychologicznego. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I dziękujemy też Państwu za uwagę.
Aneta Kuberska,
Joanna Raś. Do usłyszenia.